Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk. Włodzimierz Raszkiewicz, dzień dobry, witam. To będzie podróżniczy kawałek świata Arkadego Fidlera, czyli rzecz o książce Do głębi intrygujący kraj. Dostałem telefon z redakcji z wiadomością następującą. Włodek, czy nie porozmawiałbyś, bo to bardzo ciekawe, interesujące, intrygujące, z Arkadym Fidlerem. Nagle zamarła w słuchawce cisza, a ja mówię, przecież on nie żyje. No tak, a to rozmawiam z Arkadym Fidlerem jak żywym.
Arkadym Radosławem. Zawsze podkreślam drugie imię, bo jeszcze jak ojciec żył, to...
Chciałem się tym z panem podzielić, nie wiedziałem, czy pan się czasami nie obrazi, czy to nie za mocne.
No, jestem numer dwa w naszej rodzinie, ale to nie jest koniec, proszę pana. Tak podpisuję moje książki, w ogóle najczęściej się podpisuje właśnie Arkady Rados, to jest też moje dodatkowe imię. Ja mam syna, też podróżnika, który jest trzecim Arkadym w rodzinie.
Fidlerem, tak.
Był maluchem w Afryce, w Azji, elektrycznym samochodem w Afryce, ale to jest Paweł. To jest zawsze to drugie imię nas.
Rozumiem.
Podróżnia. Nie wiem, czy pan zgadnie, jak ma na imię jego 9-letni synek.
Podejrzewam, że Arkady.
Czwarty Arkady w rodzinie, ale Antoni. Antoni to było imię mojego dziadka, ojca naszego ojca. Także, że w mojej części rodziny to imię Arkady przynajmniej na razie przechodzi z ojca na syna.
Skąd ten tak silny gen? Gen podróżniczy.
Proszę pana, no myśmy z moim bratem Markiem, młodszym ode mnie o 2 lata, wychowywali się w Puszczykowie, tam gdzie mieszkamy. Od najmłodszych lat w aurze podróży, wyjazdów ojca, przyjazdów, przywożenia przez niego różnych ciekawych rzeczy, eksponatów, ale i owoców, których wtedy brakowało. W Polsce pamiętam taką kiś bananów z Afryki przywiózł, to podchodziliśmy do niej jak do świętości. Jednego banana dziennie maksymalnie, wie pan, i tak dalej. Więc myśmy wyrastali w opowieściach, widzieliśmy...
Wy zresztą z ojcem podróżowaliście, prawda?
A to później, to już tak, tak. No, jak już dorośliśmy, kiedy miałem 23 lata, w pierwszą podróż się udałem z ojcem na Syberię latem, 2 miesiące tam spędziliśmy. Tak się złożyło, że wcześniej kończyłem studium nauczycielskie, geografię z WF-em, a pracę dyplomową pisałem z jeziora Bajkał. No więc to się tak ładnie zazębiło. Byliśmy nad Bajkałem i daleko i w Chabarowsku, i w kraju usuryjskim.
Moja koleżanka bardzo ładnie o takich przypadkach mówi, genów nie wygrzebiesz.
No chyba nie, bo nawet goście nasi, którzy odwiedzają nasze muzeum istniejące już od 48 lat, kiedy widzą brata, kiedy widzą mnie, albo już naszych synów, nasze dzieci, to mówią, no jesteście tak, prawie jak 2 krople wody do siebie podobni. Fizycznie jesteśmy podobni.
Przede mną zdecydowanie podróż do Puszczykowa, bo przecież ta moja lektura, ulubiona lektura szkolna to Dywizjon 303.
Tak, i mamy...
Spitfire'a macie.
Nie, Hurricana.
Hurricana, przepraszam.
Dywizjon 303 dokazywał te swoje wspaniałe rzeczy na Hurricanach. No i rzeczywiście byli jednym z najlepszych dywizjonów w RAF-ie podczas tej bitwy o Anglię słynnej. Potem oni w 1941 roku przesiedli się już na te nowocześniejsze, na jeden z najlepszych myśliwców wtedy podczas wojny, czyli na Spitfire'a.
Ale macie tam w ogrodzie mały kawałek świata i mały kawałek historii tej podróżniczej. Santa Maria jest jeden do jednego.
Jeden do jednego. Ona mi zaświtała w głowie lata temu.
Statek Kolumba
z jego pierwszej wyprawy w 1492 roku do Nowego Świata. Zaświtało mi w głowie stworzenie kopii, dość wiernej kopii, kiedy z ojcem moim w 1979 roku byłem w Ameryce Południowej, między innymi w Wenezueli, w Caracas. Tam w takim parku, dużym, przestronnym, zielonym parku stała taka kopia Karaki. I to mi tak się spodobało, że przez lata pieściłem w głowie tą myśl, że trzeba by w naszym ogrodzie kultur i tolerancji, bo tak nazywamy ze względu na to, że różne kultury się spotykają. No i zaczęło się to wszystko ładnie składać w 2004 roku przez 4 lata dwóch moich przyjaciół, pasjonatów budowało i w 2008 Krzysztof Kolumb przecinał wstęgę na Santa Maria.
Podobno potomek Kolumba.
W linii prostej.
Tego, Krzysztofa Kolumba.
Tamtego Kolumba, on się też nazywa Cristobal Colón po hiszpańsku, Krzysztof Kolumb. W linii prostej gdzieś 20 pokolenie. Pamiętam jego słowa, kiedy wszedł do ogrodu i stanął przed Santa Marią, dopiero co zbudowano, powiedział, no ja już kilka Santa Marii w swoim życiu widziałem, bo tam rzeczywiście na zachodzie Europy od czasu do czasu repliki budują, ale mówi, po raz pierwszy widzę Santa Marię w ogrodzie.
Jeżdżę też już tak prywatnie nawet po różnych ogrodach, myślę sobie, koniecznie też trzeba pojechać do Puszczykowa.
No, serdecznie zapraszam, oczywiście.
To pan popełnił taką książkę, napisał, tak? Najpiękniejszy ogród świata.
Tak. Tłumaczę, dlaczego tytuł, no bo mój ogród, nasz rodzinny ogród, wcale nie jest najpiękniejszy oczywiście
w porównaniu
z innymi ogrodami, ale dla mnie, dla mojej rodziny jest najpiękniejszy, najważniejszy, najbardziej wartościowy, bo jest nasz, bo w nim mieszkamy, w nim właściwie dorośliśmy z bratem. W tym ogrodzie stoją różne właśnie repliki z posągów, rzeźb, piramida Cheopsa, już nie mówiąc o Santa Marii. Zżyliśmy się od 1948 roku z tym ogrodem.
To wyprawa do Puszczykowa jest koniecznością, dlatego że co ja myślę o tej wartości podróży? Myślę, że współcześnie to każdy może wszędzie pojechać tak naprawdę.
Tak.
To tylko kwestia determinacji.
Tak, i podjęcia decyzji.
To co jest wartością podróży, proszę Państwa? Opowieść, jaką stamtąd się przywozi.
No pewnie tak, oczywiście. Oczywiście
są różne formy
opowieści, bo można przywieźć coś pięknego, jakiś ciekawy eksponat. On też jest jakąś opowieścią o danej kulturze, o miejscu i tak dalej. Przecież w naszym muzeum jest pełno eksponatów i każdy z tych eksponatów coś mówi, o czymś opowiada. Oczywiście zdjęcia. Robimy zdjęcia.
Ja myślę, drogi panie, że to jest inaczej, że każdy z eksponatów on sam w sobie nie opowiada, bo trzeba znać kontekst. Dopiero gdy ktoś oprowadza po tym muzeum, po tym miejscu i dołączy do tej rzeźby czy jakiejś maski opowieść, to dopiero wtedy dzieje się magia.
Musi być jakaś zażyłość między oprowadzającymi, czyli między nami, rodziną, a tymi naszymi obiektami, eksponatami, pamiątkami, bo my to traktujemy bardziej w kategorii pamiątek. Dany eksponat, dana rzecz kojarzy z danym miejscem, ludźmi, jakąś przygodą, jakimś zdarzeniem i tak dalej. Zbieramy materiały, wrażenia, obserwacje i potem umieszczamy w naszych książkach. Bo muszę panu powiedzieć, że w tej chwili już 5 fidlerów pisze książki podróżnicze. Zaczęło się od naszego ojca oczywiście, patrona naszego muzeum, ale pisze mój brat Marek, pisze ja i nasi synowie.
Wy też chyba macie to w genach. Potraficie opowiadać mocno wciągająco.
No, podróżowanie i to muzeum, to się ze sobą oczywiście nierozerwalnie wiąże i to jest nasza pasja, rodzinna pasja. Ja się śmieję, żartuję nieraz nawet wśród gości, że my to jesteśmy jak żywe eksponaty po prostu. Dlaczego? Bo mieszkamy w muzeum.
Dlaczego pan się nie zbuntował przeciwko tej rodzinnej klątwie?
Nie, ale to nie klątwa, to przyjemność, to jest jakaś...
W cudzysłowie oczywiście.
Tak, jakaś przygoda wspaniała, no, że są klany rodzinne prawników, lekarzy i tak dalej. Dlaczego nie ma być podróżników?
Ale klątwa to jest dobre słowo, bo powinniśmy przejść do najnowszej książki, Do głębi intrygujący kraj. Rzecz o Boliwii.
Rzecz o Boliwii, tak, o mojej trzeciej wyprawie do Boliwii. Byłem już 3 razy w tym kraju, bardzo ciekawym, a właściwie dość mało znanym w Polsce. Bardziej znane jest Brazylia, Argentyna, Chile, Peru, Ekwador i tak dalej.
Boliwię to my kojarzymy jakoś z muzyką, prawda?
Ach,
Boliwia,
tak.
Peru.
No tak, bo oni mają te wainas, te wspaniałe, ta andyjska muzyka, ale muzykę mają świetną, bo instrumenty mają kapitalne, te fletnie pana i tak dalej. Ja z kolei, będąc w Boliwii, zachwycałem się ich instrumentem, charango. To jest taka jedna, druga, jedna trzecia gitary, jeśli chodzi o wielkość. 10 strun, ale w parach po 2. Dźwięki są kapitalne, taki rozdziałik poświęcam temu charango, bo to jest dźwięki, które ożywiają prawie że nieboszczyka. Jest w nich coś bardzo pogodnego, a z drugiej strony trochę zadziornego, takie typowe dla charakteru Boliwijczyków, więc to charango jest absolutnie wybitnym instrumentem i bardzo kochanym przez Boliwijczyków.
Gdy ktoś zacznie czytać tę książkę, to pomyśli sobie, absolutnie nie rozumiem tej miłości do Boliwii, bo od czego pan Radosław zaczyna? Zaczyna od tego, że La Paz to piekło.
Tak, ale to takie piekło...
Z przymrużeniem oka?
Z przymrużeniem trochę oka, ale oczywiście, bo to jest ta starówka, ona jest wąskie ulice, a samochodów do diabła i trochę, jeden na drugim. Ścisk, hałas, kurz, ale potem są piękne uliczki, o których jednej z nich pisze, uliczka HN, porównywana trochę ze złotą uliczką w Pradze, gdzie w ogóle nie jeżdżą samochody, tylko chodzi się. Wąska uliczka, ale kolorowa, nasycona światłem, nasycona barwami i tam człowiek odpoczywa, tam nagle widzi inny La Paz, zupełnie inne nastroje. La Paz ma różne oblicza, niesamowite miasto, bo ono się znajduje w głębokiej dolinie. Samo miasto jest gdzieś na wysokości prawie 4000 metrów nad poziomem morza, więc jak ktoś z Europy tam przylatuje, to przez kilka pierwszych dni ma problemy z oddychaniem.
Dlatego, chorobę wysokościową, tak?
Tak, ta choroba się nazywa sorocze i ona jest niebezpieczna. Nawet taki wybitny podróżnik jak Ryszard Kapuściński, to opowiadali mi polscy księża w tamtejszej parafii w La Paz opowiadali, że przed laty przyjechał, śpieszyło mu się, miał wiele spraw do załatwienia, więc ganiał po tym La Paz, nie oszczędzał się i tak go uderzyła ta wysokogórska choroba, że na kilka tygodni wylądował w jednym z tamtejszych szpitali, więc nie ma żartów. Przez 3-4 dni trzeba przejść rodzaj kwarantanny, po prostu nie wysilając się, zwalniając tempo.
Będę w takim razie drążył dalej, jak to najbardziej intrygujący kraj świata, gdy przez to La Paz przepływa najbrudniejsza rzeka świata, tak pan o niej pisze.
Tak, na pewno no, w Boliwii, Choqueyapu się nazywa, rzeczywiście ona jest zatruta, omurowana i płynie pod spodem miasta, można powiedzieć. Chemia tam spływa i rzeczywiście ta rzeka cierpi. Nawet się mówi, ona jest tak zatruta chemikaliami, kto wie, czy nie dałoby się wywołać błony filmowej, prawda?
Ciekawe.
Z tej rzeki.
Nie dowiemy się, bo teraz wszyscy mają aparaty cyfrowe.
No tak, w Boliwii tak samo. To jest kiedy ja byłem w 2019 roku. Obserwowałem tą miłość do komórkowych aparatów. To wszędzie już w tej chwili na świecie, ale tam to jest dość nowa rzecz, dlatego że nie zapominajmy, Boliwia przez długie lata była trochę pariasem Ameryki Południowej, dlatego że była jednym z najbiedniejszych, najbardziej zacofanych krajów, nie tylko w Ameryce Południowej, ale pewnie i na świecie, ale już od kilkunastu lat bardzo dużo się zmienia na korzyść, dlatego że oni mają między innymi ogromne złoża gazu ziemnego i kiedy do władzy doszedł rdzenny człowiek, czyli Aymara, z narodu Aymara, bardzo kontrowersyjny Evo Morales, on przez 13 lat był prezydentem, to jeszcze do niedawna, on odmienił pewne proporcje. Mianowicie zanim on przyszedł, to te różne firmy wydobywcze światowe zostawiały sobie mniej więcej 80% zysku z wydobycia ropy i gazu, natomiast 20% zostawało w Boliwii. Kiedy on przyszedł, odwrócił proporcje. Boliwia zaczęła korzystać w 80%, a firmą miało zostać 20%. Proszę sobie wyobrazić, że żadna z firm się nie obraziła, nie zabrała manatek, nie obraziła się, nie wyjechała, nie robiła jakichś szczególnych awantur i tak dalej, bo te 20% to są ciągle ciężkie miliardy dolarów, prawda? Tylko że kraj był w bezwzględny sposób wykorzystywany. Morales to odwrócił i od tego momentu kraj zaczął się rozwijać, drogi się zaczęło budować, szkoły postawił, bardzo na szkoły postawił. On był kontrowersyjny, bo pozwalał na to, żeby ogromna korupcja w rządzie była. Tam majstrował przy konstytucji, bo chciał więcej razy być prezydentem niż dwukrotnie, kiedy tyle, ile konstytucja nakazywała i tak dalej. Ale jest dużo ludzi, którzy go popierają.
To jeszcze będę pytał, czemu ta Boliwia? Bo myślałem, że pana miłością, taką największą z Ameryki Południowej, to jest Ekwador. Ekwador, w którym żyją najstarsi ludzie.
Proszę pana, ja byłem w Ekwadorze, byłem w tej Wilcabambie na południu Ekwadoru faktycznie. Tam sporo czasu spędziłem, chcąc wybadać, ewentualnie przywieźć w jakimś flakoniku eliksir życia. Nie przywiozłem, ale przywiozłem bardzo dużo ciekawych wrażeń, obserwacji, które potem opisałem w mojej książce Dolina Stuletnich Młodzieńców. Tak, no to było piękne, ale no byłem w Peru, byłem w Ekwadorze, 3 razy w Boliwii, bo rzeczywiście pociągający kraj. Poprzednia moja druga podróż też zakończyła się książką Sumienie Amazonii, ale wtedy przez 5 bitych tygodni z grupą Polaków, przyjaciół, byliśmy w puszczy, w boliwijskiej części Puszczy Amazońskiej. I kapitalne, bo to szliśmy trochę tak, wtedy nawet nazwa tej ekspedycji, wyprawa amazońska śladami Arkadiego Fidlera, 80 lat później. Porównywałem, co ja widzę i przeżywam, z tym, co mój ojciec 8 dekad wcześniej widział, przeżywał i opisywał w różnych książkach.
Bo on w Amazonii był w okresie międzywojennym.
Tak, no stąd powstała ta jego już dzisiaj kultowa książka Ryby śpiewają w Ukajali. Ale stwierdzałem, proszę pana, bo byliśmy w takiej części nieskażonej cywilizacją, nie było jakichś większych różnic między tym, co ja widzę, a tym, co przeżywał mój ojciec. Były te same zwierzęta, te same drzewa, palmy, którymi on się zachwycał i którymi ja się zachwycałem. Taka palma Asai, wąziutka, piękna, wysmukła, o jasnej korze i tak dalej. Wie pan, to były dla mnie piękne przeżycia, bo mi się przypominało to, co ojciec pisał. Nawet nam się trafiła tam, myśmy nad taką rzeką Hif obozowali. Nawet ryba śpiewająca nam się trafiła, więc... No wszystko to, co przeżywał ojciec.
A ja cały czas intrygowałem i nie udało mi się zniszczyć tej boliwijskiej miłości. Proszę bardzo.
Miłość, może przyjaźń. No, za chwilę będę i miałem w tym roku jechać do Gwatemali, bo też lubię jakoś ten kraj. No, pandemia przeszkodziła, więc pewnie przełożę to na przyszły rok. I wtedy będę się prawdopodobnie zachwycał Gwatemalą, bo to jest też piękny kraj w Ameryce Środkowej. On przeżył dużo, wielkie cierpienia, 36 lat, wojna domowa trwała, 200 tysięcy Majów zginęło, mordowanych przez wojsko i tak dalej. To jest biedny kraj, ale piękny, godnych ludzi, którzy mają jakąś wewnętrzną godność, Majowie. Ja się chyba tego nauczyłem od mojego ojca, że i zawsze ojciec jak jechał, to nie po to, żeby wyszukiwać negatywy. Oczywiście też o tym wspominał w swoich książkach, ale że przede wszystkim, żeby szukać pozytywy. Pozytywów jest zawsze dużo, dużo więcej, tylko że negatywy są bardziej medialne, bardziej wybijają się na pierwszy plan i bardziej są zauważalne. I tego się trzymam.
A ja wybieram się do Puszczykowa w takim razie.
Serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że szybko.
A państwu polecam wyprawę do księgarni po książkę Arkadiego Radosława Fidlera Do głębi intrygujący kraj. To rzecz o Boliwii. To jest naprawdę piękna opowieść.
I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.